Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam serdecznie, dzień dobry. Wielu z nas nie ma ochoty wyjeżdżać gdziekolwiek w te wakacje, wychodząc z założenia, że najbezpieczniej jest w domu. No ale trzeba jakoś ten wakacyjny czas zagospodarować. Dziś miłośnikom militariów i pasjonatów wojska zaprezentujemy eksponaty, które można obejrzeć w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie pod Zieloną Górą. Naszym przewodnikiem będzie Piotr Dziedzic, dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie.
Stoimy teraz na placu Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. No, sporo sprzętu wojskowego. To wszystko działa?
No nie, muzealny sprzęt zazwyczaj nie działa, choć w naszym muzeum coraz więcej sprzętu działa. Też ostatnio właśnie po takiej próbie odnowienia, uruchomienia wrócił do nas ten stojący przed nami czołg T-72.
Jeżeli tu przyjedziemy właśnie, bo są wakacje, co jesteśmy w stanie zobaczyć na terenie muzeum?
Mamy sporo sprzętu, to jest licząca się kolekcja sprzętu wojskowego w Polsce z około 30 statkami latającymi, śmigłowcami, samolotami, z ponad setką sprzętu ciężkiego, w tym tak rzadkich jak nasze działa pancerne Su-152, ten nowo uruchomiony przez nas T-72, kilka innych czołgów, wozy opancerzone, jeżdżący nasz BTR-152. Tych atrakcji jest sporo. Mamy oczywiście wystawy stałe w pałacu.
Może podejdźmy do tego czołgu, bo on tak go zachwala, że on może być odpalony, uruchomiony i jechać, tak?
Tak, tak.
Jaka jest historia tego czołgu?
To jest nasz najnowszy eksponat, taki ciężki. Dostaliśmy go pod koniec 2015 roku jako nieodpłatne przekazanie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Akurat w 2015 roku mieliśmy 30 lat i dostaliśmy 30-letni czołg, bo on też został zbudowany w Bumarze w 1985 roku. Stał u nas przez 2 lata i dzięki zaprzyjaźnionej firmie udało nam się go doprowadzić. Także już wyjechał na wciągarce, a zjechał już sam o własnych siłach.
Ale on w warunkach bojowych nie brał udziału, tak?
No nie, to był czołg, który służył przez kilkanaście lat w Wojsku Polskim, został później odstawiony do rezerwy i w 1985 roku trafił do naszych zbiorów.
To tak szybko sprzęt wojskowy się starzeje, że z lat 80. sprzęt trafia do muzeów?
No, sprzęt wojskowy akurat pancerny, znaczy trochę się pozmieniało, bo powiedzmy jak do nas trafiał, to akurat do Wojska Polskiego trafiły Leopardy. Teraz się trochę zmieniły decyzje. Te czołgi T-72 mają przejść unowocześnienie i wrócić do armii, no ale ten już u nas zostanie.
Dzięki zaangażowaniu pasjonatów eksponaty muzealne dostają drugie życie. Po latach przerwy mogą być ponownie uruchamiane, twierdzi Remigiusz Rajkar.
Wielkim nakładem pracy, czasu i poświęcenia samego zdrowia, bo drapania, skaleczenia i tak dalej to jest norma przy takiego typu sprzęcie, jak to mówią. Z tym sprzętem, jeżeli ma się kontakt przez 10 sekund, to już się człowiek cały zdąży wysmarować w smarach. No i to jest niestety prawda.
Ten sprzęt jeszcze działa na polach walki.
Tak, tak. Na chwilę obecną te czołgi są używane po dziś dzień. W naszym kraju jest znana modernizacja PT-91 twardy, także jest to praktycznie ten sam czołg z niewielkimi tam różnicami.
Może panu powiedzieć trochę o jego zaletach i wadach?
Zaleta. Zaleta to jest niewątpliwie jego wielkość. Wada. Wada to może być akurat działo, które nie jest na współczesnym polu walki akurat aż tak skuteczne. Opancerzenie jako tako jest to pierwszy ruski czołg z pancerzem akurat kompozytowym. No i jest rewelacyjne.
Automatyczna skrzynia biegów, tak?
Tak, to są skrzynie typu półautomatycznego. Kierowca ma 7 biegów do przodu, 1 bieg do tyłu, przerzuca je po linii prostej.
Moc silnika?
780 koni, jest to jednostka 12-cylindrowa. Jest to silnik wielopaliwowy, czyli zarówno diesel, benzyna, nafta, paliwo lotnicze. Wszystko po prostu, co da się spalić. Moc 780 koni mechanicznych.
Jaką szybkość może rozwinąć?
Do 65 km na godzinę.
Ale nie radzę wyjeżdżać, bo trochę chyba pali, tak?
To znaczy, statystycznie mówiąc tak, na drodze twardej to jest niby 240 litrów na 100 km. a w terenie, na poligonie potrafi zjeść, po prostu sobie wypić do 800 litrów na 100 kilometrów.
Trzeba mieć sporo pieniędzy, żeby takim czołgiem sobie trochę pojeździć, tak?
No niestety tak, no to są horrendalne koszty, ale dochodzi do tego jeszcze resurs, także jeżeli w warunkach amatorskich ktoś jest posiadaczem takiego pojazdu, no to użytkowanie jego, tym bardziej korzystanie na co dzień, no to jest naprawdę problematyczne.
Ten czołg jest stosunkowo nowoczesny, bowiem tutaj tylko 3 osoby są w załodze i następuje proces samoczynnego ładowania, nie ma tak zwanego guslika, tak?
Tak. Ten czołg został wyposażony w automat ładujący. Jest to pierwszy czołg rosyjski z automatem ładującym. Dzięki takiej konstrukcji ograniczyli masę pojazdu, jak i wielkość. I dzięki temu właśnie zyskał ten plus tej swojej wielkości. Jest to jeden z najmniejszych czołgów.
Możemy go odpalić?
Oczywiście.
Spróbujemy. Dosyć ciasno tu jest w tym czołgu. Widoczność też jest ograniczona, no ale to względy bezpieczeństwa powodują, że tak właśnie musi być. Parę guzików zostało już uruchomionych. To sygnał właśnie czołgu.
Czy te wszystkie eksponaty, bo tam widzę bojowe wozy piechoty chyba, tak?
Tak, BTR-y, bojowe woje piechoty, tak. To jest taki nasz alejka transporterów opancerzonych.
Alejka, to widzę, że całe...
Tak, jest ich tam 8 czy 10 sztuk, także to jest rzeczywiście spora kolekcja. My mamy taką posegregowane, są samoloty osobno, śmigłowce, broń pancerna, ciąg artyleryjski, który też zawiera około 40 kilku armat. Także myślę, że jest sporo rzeczy do obejrzenia, zwłaszcza dla miłośników militariów.
A ten obok czołg?
Ten obok czołg to jest też ciekawy czołg, T-34, który przyjechał do nas na początku XXI wieku z Westerplatte. On stał długi czas właśnie na pomniku Westerplatte i w 2007 roku zjawił się u nas i od tego czasu stoi. Teraz już gdańszczanie podobno żałują, że się z niego zrezygnowali, no ale mamy coś, co też stało na pomniku na Westerplatte.
Kiedy on był wyprodukowany?
To jest wojenny czołg. To jest końcówka wojny, lata 44-45 rok.
Krótką lufę ma.
Tak, to jest ta lufa już o kaliber 85 cm.
Tam obok to też jest czołg, czy jakiś wóz samojezdny?
To jest działo pancerne, to jest w sumie największa rzadkość u nas w muzeum. My mamy 2 takie działa, jedno stoi za drugim. One zostały wyprodukowane w latach 43-44. Około 600 ich wyprodukowano w Związku Radzieckim w tamtych czasach. Przetrwało do naszych czasów 3. W tym 2 znajdują się u nas.
To on pochodzi, tutaj jest też opis cały, tak?
Tak, mamy nowe też tabliczki w kilku językach, także można właśnie na terenie pleneru nie oprowadzamy, ale można i po polsku, po angielsku, po niemiecku sobie przeczytać, że właśnie został akurat ten egzemplarz wyprodukowany w marcu 1943 roku i trafił do nas z pomnika w Kunowicach.
To myślę, że to eksponaty pomnikowe zbieracie tutaj. Tak?
No tak, no to był taki okres, kiedy po prostu te najciekawsze rzeczy można było zdobyć. Teraz zresztą też niektóre czołgi są usuwane z pomników, ale ten akurat rzeczywiście trafił do nas z pomnika.
Oprócz wojsk pancernych to widzę także wojska rakietowe są reprezentowane.
Tak, no mamy tutaj jednostkę rakietową, czy wojsk rakietowych w Czerwieńsku i mamy też wojska rakietowe, też jest wyrzutnia rakiet, tutaj jedna, tam jest największe działo kiedyś używane w Wojsku Polskim, tak zwane pion, tu jest wyrzutnia rakiet Kruk, także w sumie każdy rodzaj wojsk jest jakoś tam u nas pokazany.
I oczywiście są wojska lotnicze, czyli no, różnorodne samoloty, jak widzę.
Tak, mamy samoloty Migi, Su, Polski Limy. Mamy też oczywiście, czym się mocno chwalimy, Iskrę 200 BR, czyli taki prototypowy egzemplarz samolotu szturmowego, który niestety nie wszedł do produkcji i też został wyprodukowany w Polsce tylko w jednym egzemplarzu i znajduje się właśnie w Muzeum w Żonowie.
A ten to transportowy samolot, tak? To
tak, tak.
Pasażerski właściwie.
Tak, tak. To on chwilowo służył wojsku, a głównie w liniach lotniczych, ale został przekazany właśnie też do naszego muzeum.
Tam w oddali widzę stację
radiolokacyjna, radiolokacyjna Danuta, to też wojska radiolokacyjne też są u nas reprezentowane. Tam niewidoczne są wojska saperskie, inżynieryjne, także no każdy rodzaj wojsk, jakiś tam egzemplarz uzbrojenia można zobaczyć w naszym muzeum.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
A my proponujemy świetny pomysł na tegoroczne wakacje. Zwiedzamy eksponaty Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Naszym przewodnikiem jest Piotr Dziedzic, dyrektor Lubuskiego Muzeum.
Na jakim obszarze jest muzeum?
Muzeum obejmuje obszar prawie 4 hektarów.
I w każdym zakątku coś tam możemy znaleźć uzbrojenia, tak?
Tak, tak. No już mamy powoli problem. To też nie jest też teraz już tak łatwo zdobywać nowe eksponaty, ale mamy też problem, gdybyśmy je zdobyli, gdzie je umieszczać, bo tego miejsca się u nas niestety nie powiększa. I liczymy już tylko na największe kąski.
Czyli najbardziej cenne eksponaty, tak?
Tak, tak.
A tam widzę coś w rodzaju, nie wiem...
Taki mini skansen morski. To jest uzbrojenie ściągnięte z okrętów wojennych. Aha. I też jest akurat w tej chwili trochę przeprowadzamy renowację, bo to kilka lat już nie miało. I wszystkie to uzbrojenie morskie właśnie jest na takim podwyższeniu, na którym można zobaczyć wyrzutnie rakiet, działka przeciwlotnicze, które służyły na okrętach wojennych. Mamy też jeszcze pawilon, też, który tam w głębi widać, tam też są różne eksponaty i te najcenniejsze też z okresu II wojny światowej, ciężarówki, Studebaker, Dodge, samoloty, Katiusze, także tych eksponatów jest naprawdę, naprawdę sporo.
To na zewnątrz, wewnątrz także Państwo mają sporo do pokazania.
Tak, mamy wystawy stałe.
To przejdziemy się teraz do wewnątrz, tak? Zobaczymy, jak to wygląda. A tu po prawej stronie jeszcze też taki jakiś duży samolot stoi.
Tak, to jest IU-28, jeden z większych samolotów takich bombowych, który brał udział, akurat nie ten egzemplarz, ale w konflikcie kubańskim na przykład.
To jest trudno pozyskiwać takie eksponaty? Jak wy to robicie? Kupujecie? Dostajecie w darze?
To znaczy, no pieniędzy niestety nie mamy. W większości nasze eksponaty pozyskujemy jako dary, przekazy. Te wielkie eksponaty w tej chwili coraz trudniej uzyskać też z Ministerstwa Obrony Narodowej. Nieodpłatnie, bo w sumie wszystkie te pojazdy, samoloty są przekazywane do Agencji Mienia Wojskowego i ona też szuka pieniędzy. Także takich eksponatów, które są przekazywane muzeum, jest ostatnio niewiele, ale mamy prywatnych dęczyców, które przekazują nam mniejsze muzealia, pamiątki po swoich przodkach, czy też inne rzeczy, które mundury po swoich przodkach.
Jak jeździmy po województwie lubuskim, to jest sporo miejsc, gdzie możemy zobaczyć właśnie militaria i to takie no, poważne eksponaty stojące przed restauracjami czy na posesjach prywatnych wręcz.
Tak, no to też każdy próbuje jakoś tam uatrakcyjnić swoje miejsce, zachęcić być może do zjechania z drogi, zwłaszcza koło Międzyrzeckiego Regionu Umocnionego, żeby zachęcić do wejścia do restauracji. Jak ktoś jedzie z dzieckiem, to pewnie to też skłoni do tego, żeby się zatrzymać, dotknąć, wejść, popatrzeć.
Tam w oddali widzę z kolei las helikopterów.
Tak, to są śmigłowce Mi-2, Mi-4. Jest ich akurat 5 sztuk. Takie jest zgrupowanie militarnych śmigłowców.
Ale one się chyba już nie wzniosą.
Nie, te się raczej nie wzniosą, ale jeden z nich, który jako pierwszy przyleciał tutaj w 1970, o ile dobrze pamiętam, 8 roku. Tak, on przyleciał i jeszcze miał kilka godzin tak zwanego resursu, także ja tego nie pamiętam, ale mój poprzednik opowiada, że dzieci z Drzonowa mogły się nawet przelecieć tym śmigłowcem. Tak.
To nieźle. Eksponat może być jeszcze używany jako jeden z elementów atrakcyjności muzeum. To muzeum się stale powiększa?
Znaczy obszar...
bo powiedział pan, że mówi eksponatów, bo tutaj już właściwie nie ma miejsca, gdzie za bardzo.
Tak jak mówiłem, najdłuższym eksponatem ostatnio pozyskanym jest T-72, czołg średni, ale no, rocznie pozyskujemy kilkadziesiąt do kilkuset eksponatów, broni, pamiątek właśnie różnego rodzaju po żołnierzach. Od prywatnych darczyńców, mamy przekazy broni od policji zarekwirowanej w czasie swojej działalności, także myślę, że tych eksponat muzeum się jako sako nie powiększa obszarowo, ale na pewno powiększa swoje zbiory i to znacznie.
I widzę, że zainteresowanie jest. Nawet dzisiaj dosyć upalny dzień, ale sporo ludzi zaczyna przychodzić tutaj oglądać.
Tak, w okresie wakacyjnym tych zwiedzających mamy sporo. Przyjeżdża do nas czasami kilka wycieczek dziennie, no i tych indywidualnych zwiedzających też jest kilkadziesiąt, czy nawet koło setki.
Przepraszam bardzo, panowie tutaj zwiedzają?
Tak.
Czym się interesujecie?
Ogółem historią, wojskowości, rekonstrukcją.
Pierwszy raz tutaj w muzeum?
Tutaj pierwszy raz.
A skąd jesteście?
Z Piły. Oglądaliśmy tutaj, powiedzmy, w środku wystawę i tak idziemy na zewnątrz, w plener.
Robi wrażenie?
Oczywiście, że tak.
Co największe budzi zainteresowanie?
Pojazdy chyba. Pojazdy. Pancerne. Aha. Najbardziej.
Takie rodzinne zainteresowanie?
Raczej tak.
Czy pan zmusił dzieciaka?
Nie, w życiu.
A od kiedy się zacząłeś interesować?
4 lata. Coś takiego? Ile tak już miałem wtedy? No 4 lata chyba.
I które już takie obiekty w Polsce zwiedzaliście, takie najciekawsze?
Czy powiem tak, w ogóle jesteśmy z Piły i tworzymy takie Pilskie Muzeum Wojskowe, także mamy jakieś obiekty militarne też w Pile, fortyfikacje. Byliśmy w muzeum w Bydgoszczy, byliśmy w Bałczu,
na Westerplatte,
na Helu.
Także to sporo.
Troszkę jeździmy, ale bardziej tak powiedzmy rekonstrukcja jeszcze oprócz tego.
No to powodzenia w takim razie zwiedzaniu. Dziękuję bardzo. Spory ruch, jak na... Mówię, taki upalny dzień.
Upalny dzień i to też nie jesteśmy w centrum miasta. To też jest naszą bolączką, że jednak do nas przypadkowy gość nie trafi. Do nas trzeba chcieć.
No ale to wtedy specjaliści. Jak słyszymy, to nieprzypadkowi ludzie tutaj trafiają. No,
zazwyczaj rzeczywiście miłośnicy militariów. Tu jest broń, szable, pistolety, karabiny, tego rodzaju manierki, dokumenty, hełmy.
Macie te eksponaty?
To są nasze własne eksponaty. To są nasze własne eksponaty w zbiorach. Czasami one nie znajdują się na wystawach stałych, także specjalnie zorganizowaliśmy taką wystawę prezentującą muzealia związane właśnie z walkami o odzyskanie niepodległości i utrwalenie granic. Tu jest właśnie eksponaty związane z korpusami polskimi w Rosji. Dalej...
Tu właśnie jest rewolwer, jest kindział nawet,
tak,
rosyjska szabla.
Szaszka, tak. Obok są wojska wielkopolskie. To też była już niedawno wystawa w archiwum państwowym, ale tu też przeprezentujemy właśnie oznaczenia, medale, szable, menaszkę.
Zaświadczenie o przebiegu
służby na przykład, tak.
I
tak.
Książeczkę wojskową z tamtych lat, tak? I manierkę też?
Tak, tak.
I tutaj mamy w środkowej wojska też wielkopolskie.
Tak, no bo jako, że nasz region jedynie, czym możemy się poszczycić z tego okresu, no to jest powstanie wielkopolskie w rejonie Babimojszczyzny, no to prezentujemy najwięcej tego Wojska Polskiego, bo też pamiątek właśnie po powstańcach wielkopolskich mamy u nas sporo.
Tutaj w drugiej kablocie też wojska wielkopolskie, a w tych gablotach co jest?
2 gabloty poświęcone marszałkowi Piłsudskiemu. To są różnego rodzaju pamiątki, medale, rzeźby, pamiątka budowy kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie, medale też za wojnę polsko-bolszewicką, kilka fotografii żołnierzy z tamtego okresu. Także myślę, że też ciekawe muzealia można zobaczyć, powspominać.
Nawet fragment makiety jednej z bitw, tak?
Tak, to jest fragment makiety, a dokładnie czołg Renault FT, który niedawno, już kilka lat odzyskaliśmy, jedyny jest w Muzeum Wojska Polskiego, a tu jest taka miniaturka tego jednego z pierwszych czołgów, które przyjechały właśnie z Błękitną Armią generała Heldara.
Tutaj w tle są także... To są...
Nasz gabinet myśliwski tak zwany, tu jest broń myśliwska, częściowo przekazana przez koło myśliwskie z Zielonej Góry.
W czasie wizyty w muzeum, w czasie pikników i festynów można się natknąć na bardzo zaangażowanych miłośników militariów, wojskowości, członków kręgów rycerskich, tak jak na przykład Maciej Kościelny.
Na chwilę obecną jestem u Barany, bardziej Dworsko, przełom XIV-XV wieku, jedynie przypasany miecz.
A ten miecz, może pan wyciągnąć go? No trochę niebezpieczny, ostry on jest?
Miecz jest stępiony na użytek walk rycerskich, my tym walczymy.
Żeby bardziej bolało, tak?
Nie, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. Nasz obóz dzisiaj się składa z 3 namiotów. Mamy tutaj porozkładane trójnogi pod ogniska. Rycerz też musi mieć na czym gotować.
No i widzę, też dyby chyba są, tak?
Jest z nami też kat, ale to już nie rycerz, więc teraz nie wspomniałem. Ale również ciekawe stanowisko.
Przejdziemy tam.
Przechodzimy do kata.
Jest już jakaś ofiara? Tutaj. Kto był ofiarą?
U kata można zrobić sobie zdjęcia. Kolega, który nam dzisiaj katuje, bardzo szczegółowo opowiada.
Panie Kacie, jak pan to czyni, te powinności?
No, czynię to w różnojaki sposób. Na przykład zakuwam w gąsioja, który jest błędnie nazywany dybami w potocznym ujęciu. Tak naprawdę dyby to jest takie mniejsze urządzenie bez nóżek. Co ciekawe, kaci pełnili funkcję też, nazwalibyśmy to dzisiaj sanitarne. Na przykład jeśli szło o wyłapanie wściekłych bezdomnych psów, to już w tym momencie wchodził kat. Kat też pełnił rolę takiej doraźnej pomocy medycznej, na przykład wyrywał zęby czy nastawiał stawy.
Taki lekarz też, tak? Oprócz tego, że...
Tak, można powiedzieć, że taka trochę pierwsza pomoc, taki coś w rodzaju lekarza pierwszego kontaktu.
Miłośników militariów mamy sporo, bo jak słyszeliśmy przed chwilą, nawet z różnych regionów Polski przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć eksponaty muzeum w Drzonowie.
Tak, no muzeum w Drzonowie jest liczącą się placówką militarną w Polsce, także mamy gości z całej Polski, z całej Europy, a nawet spoza Europy, bo przyjeżdżają do nas i ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej, zdarzają się jacyś potomkowie polskich emigrantów, także jest ich naprawdę sporo. Teraz jesteśmy w kolejnej sali, tutaj jest właśnie prezentowana pamiątki. To jest sala wystawowa Broń Polska, Wojsko Polskie 1914-1945 i tu jest kilka gablot poświęconych I wojnie światowej, Wojsku Polskiemu do roku 1939, kampanii wrześniowej, bitwie o Monte Cassino, polskiemu ruchu oporowi. Także tych mundurów, broni z tamtego okresu jest naprawdę, naprawdę sporo.
Tutaj też mamy miny nawet, są, widzę.
Tak, to jest taka część poświęcona uzbrojeniu niemieckiemu. Tu jest uzbrojenie właśnie naszych wrogów. Karabiny, pistolety, hełmy.
Z czasów II wojny światowej, tak?
Tak, to jest wojsko niemieckie, tym razem 1939 do 1945 roku.
Jak pan ocenia tak na przestrzeni lat, jak się ta broń zmienia? Bo tutaj są na przykład te stare karabiny maszynowe. W porównaniu do współczesnej broni, czy rzeczywiście te zmiany są takie rewolucyjne, czy to jest bardziej ewolucja i takie kosmetyczne zmiany designerskie, że tak powiem, a zasada cały czas obowiązuje taka sama?
Znaczy w przypadku broni takiej indywidualnej, no to jest jakaś tam, jest widać postęp, to jest na pewno duża różnica w szybkostrzelności, w możliwości ładowania, także to, jak mówią, no nowoczesność idzie od armii, od wojska, dopiero później jest przekazywana do celów cywilnych i naprawdę ten postęp jest ogromny na przestrzeni tych 70-80 lat od zakończenia wojny.
Czyli musicie tutaj zrobić jakieś miejsce na muzeum broni autonomicznej.
Chcielibyśmy, ale to też takiej współczesnej broni ciężko jest. Wszyscy muzealnicy w Polsce, powiedzmy, domagają się, chcą, ażeby do muzeów przynajmniej po jednym egzemplarzu każdej nowej broni, która jest wprowadzana do wojska, była przekazywana do muzeum, żeby można ją pokazywać, bo to też nie wiadomo będzie, jak za kilka lat. Tak jest w przypadku na przykład muzealiów, nawet samolotów, kiedy myśmy konserwowali i komplotowywali samolot jak 23 w bazie w Krzesinach, to też nie było już części w całej Polsce. Musieli po prostu ci miłośnicy je dorabiać, bo po wycofaniu tego samolotu przed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat nikt nie pomyślał o tym, że mogą kiedyś być potrzebne jakieś części do eksponatów muzealnych. A niestety no, w większości te eksponaty stoją pod gołym niebem i od czasu do czasu trzeba je jakoś próbować konserwować.
Tutaj jest część poświęcona lotnikom, tak?
Tak, to jest taki kącik lotnictwa alianckiego. Bitwa Anglia w ogóle tutaj jest naszym takim rarytasem, mundur pułkownika już teraz Jaworskiego, honorowego obywatela Zielonej Góry.
Mundur jest wystawiony, tak?
Tak, on nam przekazał do zbiorów jeszcze za swojego życia i prezentujemy.
Dosyć ciepło ci lotnicy byli ubierani, w jakieś kurteczki takie, buty.
Kombinował tam na tej wysokości już bywa chłodno, a wtedy jeszcze nie było kabiny takie szczelne, także oni też musieli te kilka godzin przeżyć w jakichś warunkach.
W tej z kolei części to...
Po przeciwnej stronie mamy Wojsko Polskie tworzone w Związku Radzieckim. To też jest pierwsza i druga armia właśnie Wojska Polskiego tworzona w ówczesnym Związku Radzieckim i uzbrojenie, mundury, pamiątki, manierki, odznaczenia. I to kolejna sala kilkanaście lat temu była rarytasem na skalę polską, bo to była pierwsza wystawa poświęcona kobietom, żołnierzom. W tej chwili już coraz więcej muzeów ma takie przynajmniej kąciki poświęcone właśnie żołnierzom, a tu jest kącik poświęcony batalionowi kobiecemu imienia Emilii Plater.
I dalej przejdziemy do następnej sali.
Przechodzimy przez ekspozycję czasową, gdzie prezentujemy jeszcze właśnie do 15 sierpnia. Jak ktoś chce, to zapraszamy na wystawę pocztówek z Wielkiej Wojny ze zbiorów Grzegorza Biszczanika. A od 15 sierpnia będzie wystawa poświęcona stuleciu polskiego lotnictwa.
Właściciele kolekcji chętnie udostępniają swoje zbiory właśnie w celu zaprezentowania kolekcji?
Tak,
jest z dumą.
Jest tym coraz lepiej. Oni chcą prezentować, to jest ich hobby, jakoś chcą wyjść, pokazać, czego dorobili się, na co wydają pieniądze i prezentują z dumą swoje nierzadko bardzo ciekawe i cenne zbiory. Teraz i to jest wystawa o dawnej broni, o najstarszych prezentowanym uzbrojeniu w naszym muzeum od uzbrojenia średniowiecznego. Prezentujemy tutaj broń z całej Europy, a nawet spoza Europy, bo z dalekiego wschodu, ze Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim uzbrojenie XVII, XVIII, XIX wieczne, które Polacy walczyli o odzyskanie niepodległości w XIX i na początku XX wieku, głównie szable i karabiny.
Od jakiego okresu do jakiego macie tutaj eksponaty?
No, najstarsze pochodzą z okresu średniowiecza, to jest XIV wiek, a ostatnie to współczesne mundurowanie. Kolejna, ostatnia sala właśnie to jest poświęcona Wojsku Polskiemu po 1945 roku i ona nie ma daty końcowej. Także tutaj prezentujemy właśnie broń i tą lotniczą.
Bardziej współczesną, tak?
Tak, tak. Rakietową. Kolekcję mundurów różnego rodzaju wojsk, różnego rodzaju rakiety. Także i ta wystawa nie ma granicy, cały czas coś tam można dodawać.
A ten eksponat co to jest?
To jest silnik rakietowy.
To wygląda jak duży mikser.
No, podobnie trochę, można powiedzieć.
I rakiety to są oczywiście też,
tak? Tak, to jest broń powietrze-ziemia, powietrze-powietrze, także karabiny montowane na różnego rodzaju samolotach i mundury pilotów.
No te mundury zdecydowanie są inne od tych mundurów, które widzieliśmy z czasu II wojny światowej.
Tak, już bardziej nowoczesne.
A tam w tyle to są wyjściowe mundury, tak?
Tak, to jest kolekcja różnego rodzaju broni od marynarki, broń piechoty, broń lotnicza, broń mundurowanie lotników, wojsk lądowych, różnego rodzaju wojsk. I na dole hełmy też.
Z tamtego okresu, tak?
Tak.
To się też niewiele chyba zmieniło, bo te mundury jakby kojarzę ze współczesnością.
Znaczy takich super najnowszych nie prezentujemy, to jest powiedzmy do lat 90., początku 2000, ale one się w sumie te wyjściowe niewiele zmieniły.
Mimo nadal obowiązujących ograniczeń spowodowanych pandemią, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie przygotowało się na przyjęcie wakacyjnych gości. W parku są nowe ławki, przed wejściem głównym zamontowano stojaki na rowery. Do Drzonowa bowiem prowadzi wiele rowerowych szlaków, także jest okazja do pogłębienia swojej wiedzy przy okazji zwiedzania, na przykład rowerem naszego regionu, do czego serdecznie zachęcam. Krzysztof Bałuk, miłego popołudnia i do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? porady na 103 i 106 FM.